Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy Niedzieli z kulturą. Moim i Państwa gościem jest Jarosław Macała, doktor habilitowany, historyk i politolog, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora i witam Państwa.
Będziemy rozmawiać o ideach prezentowanych przez profesora Feliksa Konecznego, wybitnego historyka i historiozofa. Skupimy się na jednym z jego najważniejszych dzieł zatytułowanym O wielości cywilizacji. Przyjrzymy się, czy ta książka, ważna dla polskiej humanistyki, a tym samym dla kultury, zachowała swoją niegdysiejszą społeczną nośność i naukową wagę. Zacznijmy jednak od przedstawienia postaci i dorobku naukowego Feliksa Konecznego. Skąd pochodził i czym się zajmował?
Koneczny był Krakusem. Urodził się w roku 1862 w Krakowie i tam też w roku 1949 zmarł. W Krakowie również odbierał edukację, to znaczy chodził do szkoły podstawowej, kończył gimnazjum, najpierw Świętej Anny, później Świętego Jacka. W gimnazjum niespecjalnie mu szło, delikatnie mówiąc, miał problemy i to chyba nawet nie problemy z umiejętnością przyswajania wiedzy, tylko raczej z krnąbrnym charakterem. Natomiast studia historyczne w latach 1883-88 odbył na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wtedy studia kończyły się doktoratem zgodnie z niemiecką tradycją i przepisami, które obowiązywały również w monarchii austro-węgierskiej. W roku 1888 obronił doktorat i tu jakby specyfika jego doświadczenia i doświadczenia jako badacza historii, to jest historia głównie średniowiecza i okresu nowożytnego, bo doktorat dotyczył najdawniejszych stosunków Inflant z Polską do roku 1393. Natomiast warto zwrócić uwagę na uwagi recenzentów do tego doktoratu, bo one będą również aktualne dla historiozofii Konecznego. Mianowicie recenzenci napisali, że doktorat oczywiście jest człowiekiem niepospolicie zdolnym, mądrym. Cała praca spełniała kryteria, które tego typu pracą wówczas stawiano. Natomiast zarzucali mu zbyt daleko idące wnioski na podstawie zbyt skąpych albo bardzo fragmentarycznych wiadomości.
To niezwykle interesujący wpis.
To będzie również miało swoje znaczenie, bo okaże się to jednak, jak sądzę, cechą dosyć trwałą jego historiozofii. Później prowadził badania w archiwach watykańskich, ale najważniejszym etapem jego pracy była praca bibliotekarza w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej i Akademii Umiejętności do 1919 roku. Natomiast karierę taką, którą karierę akademicką, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, kariera akademicka była związana z jego pracą na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, najpierw jako zastępca profesora. W roku 1920 się habilitował pracą Dzieje Rosji do roku 1449. Został prywatdocentem. W roku 1922 uzyskał tytuł profesora. W II Rzeczypospolitej, żeby uzyskać tytuł profesora, trzeba było mieć katedrę. I Felix Koneczny otrzymał katedrę historii Europy Wschodniej na wspomnianym tutaj Uniwersytecie Stefana Batorego, którą kierował w latach 1920-29. Odejście z uniwersytetu było i jest przedmiotem, no nazwijmy to, kontrowersji. Wówczas obowiązywało prawo, że profesor odchodzi na emeryturę w wieku 65 lat i ten, jak łatwo obliczyć, ten wiek osiągnął Felix Koneczny w roku 1927. Natomiast występował dwa razy do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, tak wówczas nazywał się resort nauki i oświaty. O roczne przedłużenie i te dwa razy takie przedłużenie otrzymał. W roku 1929 takiego przedłużenia już nie otrzymał i przeszedł na emeryturę. Tłumaczono, jego zwolennicy tłumaczyli to tym, że dosyć aktywny publicystycznie, o czym za chwilę jeszcze zresztą powiem, pisał, że Józef Piłsudski i Salacja jest przedstawicielem cywilizacji turańskiej w Polsce.
No to się naraził mocno.
Nie szczędził bardzo ostrych słów krytyki rządom sanacyjnym i wielu odbierało, że to była swego rodzaju, no byśmy powiedzieli, zemsta instytucjonalna, ale też byli tacy, którzy stwierdzili, że i tak trudno uznać, że sanacja była wobec niego mało łaskawa, skoro dwa razy otrzymał przedłużenie pracy, będąc już zgodnie z prawem emerytem. Natomiast po 1929 roku wrócił do Krakowa i w zasadzie całe już jego życie będzie związane z Krakowem i te epizody, te zmarł w roku 1949, ale w okresie po 1945 roku nie mógł nic, to znaczy formalnie był zarejestrowany jako wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale nowe władze nie życzyły sobie, żeby cokolwiek na nim wykładał. I w zasadzie teraz twórczość, ta pierwsza część to jest oczywiście historia, jak już tutaj sygnalizowałem, najczęściej związana z Europą Wschodnią i dotycząca generalnie historii średniowiecznej i nowożytnej. No i druga część to jest historiozofia, to znaczy to, co nas będzie dzisiaj interesować, czyli tak. Teoria cywilizacji. Tą dopiero zajął się w zasadzie w II Rzeczypospolitej. Pierwsza taka praca to jest rok 1917 dotycząca polskich dziejach w kulturze powszechnej. A najważniejsze prace, no to tutaj już oczywiście fakt, o której mówimy teraz z roku 1935, ale taka pierwsza sztandarowa praca to Polski Logos Aetos, roztrząsanie o celu Polski. Ona się ukazała w roku 1921, ale później będą rozwój moralności, Kościół jako polityczny wychowawca narodu i tak dalej. Może mniej znanym epizodem jest jego praca publicystyczna, to znaczy był i w okresie międzywojennym bardzo dużo publikował jako publicysta, a po 1945 roku w zasadzie to były jedyne jego prace drukowane, na przykład w Tygodniku Warszawskim. No i był jeszcze krytykiem teatralnym, o czym też mało osób wie.
No to ciekawe, rzeczywiście.
Co na przełomie XIX i XX wieku regularnie pisywał do Przeglądu Polskiego Krakowskiego i według tutaj moich danych 75 recenzji opublikował w tym czasopiśmie, a więc był człowiekiem, no byśmy dzisiaj powiedzieli, nie tylko historykiem, ale też znawcą kultury i sztuki, ale nas interesuje Feliks Koneczny jako historiozof.
Przede wszystkim.
Trzeba sobie od razu powiedzieć, że i tu, żeby była jasność, nie był najwybitniejszym historykiem polskim okresu przełomu wieków i okresu międzywojennego, co zresztą będzie widoczne także w jego historiozofii. Specjalizował się w pewnym obszarze, natomiast na pewno byli lepsi od niego w historycy. Ważne jest to, że był wychowankiem krakowskiej szkoły historycznej, to znaczy, która była oparta o zasady pozytywistyczne. To widać na przykład metoda indukcyjna, tam bardzo często przywoływana w wielości cywilizacji. Myślę, że mam nadzieję, że taki wstęp, jak ktoś jest zainteresowany, to oczywiście jest spora literatura na temat życia i twórczości Feliksa Konecznego.
Zatem wstęp mamy za sobą. Czy zostawił profesor Feliks Koneczny po sobie uczniów, którzy kontynuowaliby jego badania i czy jego poglądy rezonowały w PRL-owskiej przestrzeni naukowej lub choćby społecznej?
W PRL-u nie. To znaczy, jeśli jego twórczość była grupa osób, która znała, natomiast pisać o nim nie można było. Jednym z tych osób był Andrzej Piskozub, nieżyjący od niedawna profesor Uniwersytetu Gdańskiego, który zresztą stworzył chyba taką w PRL-u najbardziej znaną szkołę badania cywilizacji jeszcze w latach 80.
Czy on się wzorował na Feliksie Konecznym trochę?
Stosował niektóre jego przemyślenia, natomiast trudno uznać go za kontynuatora myśli Konecznego, ale był jego znawcą, krytykiem i on między innymi wprowadzał go do literatury, bo w zasadzie w PRL-u, jeżeli odwoływano się do Konecznego, to tylko jako historyka, natomiast do jego historiozofii się nie odwoływano. Natomiast dla nas będzie istotna inna rzecz. Mianowicie to, że myśl Konecznego była bardzo znana w środowiskach narodowych na emigracji i to one w zasadzie tą jakby myśl ocaliły od zapomnienia, ale też to ważniejsze dla naszych rozważań, bo myślę, że tu pan redaktor pewnie ten wątek poruszy, bo Feliks Koneczny jest wymieniany wśród najwybitniejszych dwudziestowiecznych teoretyków cywilizacji, czy badania cywilizacji, a zawdzięta to przetłumaczeniu jego niektórych prac na język angielski, bo inaczej nie wszedłby do międzynarodowego obiegu naukowego, jasne, bo jego twórczość ograniczała się w zasadzie do polskich środowisk naukowych i intelektualnych czy publicystycznych, ale też po części politycznych. Ta praca, o której mówimy, czyli o wielości cywilizacji, ukazała się w języku angielskim w roku 1962, ale istotna jest jeszcze jedna rzecz. Kto napisał wstęp do tej pracy? Mianowicie wstęp do tej książki napisał Arnold Toynbee.
No, waga ciężka.
Uważany za jednego z najwybitniejszych historyków, ale to już nie wspomnę, ale historiozofów XX wieku, autor słynnego wielotomu, kilkanaście tomów, Studium Historii, o którym zresztą warto, myślę, też na tym tej audycji kilka słów, jak sądzę, warto i ten biegu poświęcić, a więc no niepospolity i tam bardzo krytycznie, ale też bardzo, no byśmy powiedzieli, z wielką estymą pisał o Konecznym. To wprowadziło poglądy Konecznego do międzynarodowego obiegu naukowego, bo tam język angielski jest jak łacina. No,
tak jest. Czy właśnie wtedy zaczął się renesans myśli Feliksa Konecznego? Bo ja mam przed sobą wydanie szóste jego dzieła o wielości cywilizacji, no co wskazuje na to, że jest ono wznawiane. Ja mam wersję z 2015 roku.
Jasne. Znaczy ono było reprintowane w okresie po 1989 roku. Te dzieła poza emigracją, no bo one wychodziły głównie w Londynie, ale nie tylko. No tutaj jeszcze o nazwisku osoby, która bardzo dużo przyczyniła się do tego rozpropagowania myśli Konecznego na Zachodzie, głównie w środowiskach anglosaskich, to Jędrzej Giertych, jeden z liderów Stronnictwa Narodowego w okresie II Rzeczy w latach 30., bo to jest tak zwanych młodych w Stronnictwie Narodowym. No i dziadek choćby znanego pewnie części z naszych słuchaczy Romana Giertycha. Mhm. Natomiast te wydania były wydaniami emigracyjnymi, one docierały co prawda do Polski, ale no jak z wielu względów były, ten zasięg był z całą pewnością ograniczony. Natomiast po 1989 roku zreprintowano wszystkie chyba najważniejsze prace Konecznego. Nie wiem, czy wszystkie prace historyczne, natomiast historiozoficzne na pewno. No, jest jeszcze jeden kłopot. No, nie wiem, ja też korzystałem, mam nawet to wielość cywilizacji. Jest jeszcze jeden problem. Mianowicie te prace były często reprintowane, to znaczy bez porządnego komentarza, bez wyjaśnienia, bez przypisów, które są opracowaniem niezbędnym do wyjaśnienia wielu kwestii, które pojawiają się w tekście. Nie wiem, czy pan redaktor korzystał, bo ja mam wydanie, które jest po prostu reprintem. Nic tam nie ma, żadnego słowa komentarza, wstępu, wyjaśnienia dla współczesnego czytelnika, dla którego wiele, no powiedzmy, myśli, dociekań, uwag, ocen Konecznego, no brzmi i o tym pewnie będziemy mówić szokująco, czy nawet anachronicznie, a część pewnie nawet śmiesznie.
Właśnie zwróciłem uwagę na te wątki, zarówno takie anachroniczne, jak i te, które tchną nadal świeżością. I myślę, że o tym wszystkim właśnie będziemy rozmawiać. Ja mam egzemplarz opatrzony przypisami sporządzonymi przez autora. To nie jest opracowanie krytyczno-naukowe.
Sam
musiałem się pobawić, czytając w komentatora tego dzieła. Tutaj wynotowałem sobie taką ilość swoich własnych komentarzy, ale nie o to chodzi. Ważne będą tutaj komentarze pana profesora.
Panie redaktorze.
Ja jeśli wystarczy nam czasu, dorzucę swoje trzy grosze. Ale jeszcze porozmawiajmy chwilę o Feliksie Konecznym w obiegu naukowym, bo on w zakończeniu, zakończenie, w ogóle książka napisana w 1934 roku, a przynajmniej zakończona we wrześniu 1934 roku, o czym świadczy tutaj dopisek profesora Konecznego, on napisał tak. Powiodło mi się, jak przypuszczam, wskazać kierunek nowej drogi dla pielgrzymujących do prawdy. Chodzi o metodę nauki o cywilizacji. Pragnę tylko, by książka okazała się godną tego, żeby ją poprawiano i żeby dostarczała wątku do dalszych roztrząsań. Wiem, że daje niniejszym zaledwie szkic. No właśnie, czy ta książka przyczyniła się do stworzenia metodologii nauki o cywilizacji, co było jednym z celów profesora, nawet jakimś jego marzeniem?
Na polskim gruncie nie. To znaczy po 1945, znaczy po pierwsze trzeba pamiętać, że jak się wydaje, bo takie są oceny osób, które myśl Konecznego dużo lepiej znają niż my, to te prace, między innymi ta o wielości cywilizacji, ale też całe inne poświęcone po konkretnym cywilizacjom, jak cywilizacja żydowska czy bizantyjska. Koneczny miał jakby zamiar o każdej z tych cywilizacji napisać odrębną monografię, to jest po pierwsze. Po drugie, no, trzeba pamiętać, że wydaje się, że to dzieło, które tworzył, czyli o wielości cywilizacji, miało być głosem w naukowej dyskusji, to znaczy miało doczekać do jeszcze do 1939 roku, doczekało się krytycznych ocen i komentarzy. Po 1939 roku, jak mówię, w tym obiegu w Polsce, Koneczny zniknął i nie mógł kontynuować tych swoich prac, które być może wzbogaciłyby ujęcie, o którym także i dzisiaj mówimy, ale kontynuatorów tej miary, kontynuator to jest ten, który nie tylko powiela, ale także w sposób krytyczny podchodzi do myśli swojego mistrza i on tak stara się ją rozwijać. Nie mówimy o tych, którzy ją tylko powielali, bo to jest z punktu widzenia naszego, tego co chcielibyśmy nowego wnieść, to jest jałowe. Natomiast tej miary badacza, tej miary historiozofa, może jeszcze poza Oskarem Haleckim, ale to jakby inna przestrzeń troszkę, to w zasadzie już po 1945 roku z wielu względów, emigracja to jest inna rzecz, tam ludzie zajmowali się głównie, żeby żyć, niewielu mogło się poświęcić, choć i tacy byli nauce. No w PRL-u o Konecznym nie wolno było pisać, ale jeżeli by wolno, to tylko źle. W zasadzie to doprowadziło do sytuacji, że dziś jeszcze mamy innego Rafała Majewskiego, który był filozofem, z innej pozycji podchodził do badania cywilizacji, też postać kompletnie nieznana, o której też warto tutaj choćby jedną audycję przynajmniej mu poświęcić. Zresztą równolatka Konecznego, ale w zasadzie po 1945 roku nie doczekaliśmy się badacza tej miary, albo może inaczej, badacza, który by się odważył wypłynąć na takie wody. Może wielu by chciało, ale bali się na jednak bardzo skomplikowanej materii badania cywilizacji Polec, więc to jest, przykro to mówić, ale to jest jedyny Polak w tym gronie najwybitniejszych teoretyków. Miejmy nadzieję, że się taki pojawi, ale nikt u nas w takiej skali, z taką ambicją tego się już niestety przynajmniej na razie nie podjął.
Profesor Felix Koneczny nie bał się wypłynąć na te wody szerokie i zdradliwe, pełne różnych niespodzianek, bo stan wiedzy przecież przyrasta, zwłaszcza teraz bardzo szybko. Felix Koneczny twierdził, że istnieje Quincunx w społeczeństwach, tak? Quincunx, pięć kategorii bytowania ludzkiego, między innymi dobro, moralność, prawda, kategoria piękna, między którymi zachodzą wzajemne związki, które wytwarzają organizację i hierarchię życia zbiorowego. On zaczynał od, jak to napisał, epoki przedogiennej, czyli od czasów, kiedy ludzkość nie znała ognia, jego zdaniem. Teraz na ile ten pogląd związany z Quincunxem i tych związkach wytwarzających organizację, hierarchię życia zbiorowego, na ile to wszystko rozpowszechniło się w różnych dziedzinach nauki?
Znaczy, trzeba zacząć od pewnej kluczowej dla konecznego wizji człowieka, która nawiązuje zresztą do tomizmu, mianowicie o tym dualizmie duszy i ciała, albo myśli i materii. Na tym oparty jest ów Quincunx, to znaczy, że człowiek jest jakby... składa się z dwóch, przepraszam, połówek i jest osobą tylko wtedy, kiedy łączy ze sobą tamte dwa wymiary. I jeżeli patrzymy na ten pięciomian, o którym pan redaktor mówi, to tam wyraźnie mamy stronę, którą byśmy określili stroną duchową i stroną materialną,
tak,
no i
jest.
Mamy to, czyli ducha i ciało, i mamy to, co jest jakby współmiernością, bo to jest kolejna niezwykle ważna dla konecznego kategoria. To jest zresztą jedno, myślę, że powiemy o prawach cywilizacji, bo to wynikało z jego pozytywistycznego nastawienia do nauki, że o to trzeba sformułować pewne prawidłowości, pewien system normatywny dotyczący funkcjonowania cywilizacji. Ale ta epoka ogienna, czy ogienna i przedogienna,
tak.
Znaczy cywilizacja to jest epoka ogienna. Dla konecznego sprawa jest jasna. Dopóki ludzie nie wymyślili, nie skrzesili ognia, to nie było cywilizacji. Cała cywilizacja jest związana z następstwami, no byśmy powiedzieli, odkrycia, rozwoju ognia. Dzisiaj, jakby to ładnie powiedzieć, no już wówczas te poglądy były oryginalne, natomiast dzisiaj, no bo to już jest ten obszar prehistorii, to jest najczęściej ten najważniejszy etap rozwoju cywilizacji, podawany na przykład przez wspomnianego tutaj Arnolda Toynbee'ego w Studium Historii, to jest rewolucja neolityczna, czyli pojawienie się osiadłego typu życia, w ślad za tym relacji między ludźmi, struktur społecznych i tak dalej. Nie ten okres ogienny, więc no, jest to bez wątpienia osiągnięcie, czy koncepcja, nazwijmy to, nie osiągnięcie, koncepcja oryginalna, ale dzisiaj najwięcej badacze prehistorii raczej skupiają się na tym, że oto wszystkie te formy życia społecznego, politycznego, które mieszczą się w tym kategorii cywilizacji, pojawiły się wraz z osiadłym trybem życia, czyli z ewolucją neolityczną. Ona w różnym, to jest wiele tysięcy lat temu oczywiście, ale na różnych obszarach, najszybciej tam, gdzie były najbardziej żyzne obszary, czyli nieprzypadkowo, gdzie powstały pierwsze cywilizacje, czyli
tak jest.
Na przykład Mezopotamia, czy Huangho, czy Jiangxi w Chinach, czy w Indiach, Indus, ale to tak zwane cywilizacje hydrauliczne używano złośliwie, ale o tym bardzo dużo pisał. Natomiast to jest na pewno oryginalna koncepcja, że ogień jakby, wokół ognia tworzy się społeczność, a zatem hierarchia, struktura społeczna, własność prywatna, rodzina, która organizuje życie zbiorowe. Dopiero później się pojawia u Konecznego hodowla zwierząt, rolnictwo, czyli te etapy, które są uważane przez dzisiaj, ale wtedy już były uważane za znacznie ważniejsze niż pojawienie się ognia.
Wspomniał pan profesor o tym systemie praw, który u Konecznego zajmuje wiele miejsca w jego rozważaniach. On się zajmował tutaj ustrojem rodowym, ale i prawem familijnym, prawem majątkowym, prawo rodowe, a trójprawo. To zajmuje sporo miejsca w jego rozważaniach. I ja jako skromny czytelnik uważam, uważam to za akurat te rozważania, za spory walor tej pracy, choć pewnie nie były one pierwsze czy oryginalne. Jak to się wpisało później w historię nauki?
Czy ta koncepcja, no bo mówimy cały czas cywilizacja, bo pierwsza kwestia kluczowa, Konieczny jest zwolennikiem różnorodności cywilizacji. Nie ma tak jak to...
Ja już miałem o to zapytać, ale pan jeszcze mnie tutaj, pan profesor zachęcił, żebyśmy przedtem pomówili o tym systemie praw, bo za chwileczkę o wielości cywilizacji, zwłaszcza w Polsce, pomówimy.
No bo jest oczywiste, skoro jest wiele cywilizacji, no to po pierwsze, jak rozumie, jak definiuje cywilizację, no i drugie, dlaczego jest ich tak wiele? No to są jakby dwie kluczowe kwestie,
tak,
które Konecznego zajmują. Pierwsza definicja cywilizacji jest bez wątpienia oryginalna. To znaczy, to jest metoda ustroju życia zbiorowego i jej podstawową kategorią jest wspomniane tutaj trójprawo, czyli familijne, majątkowe i spadkowe, bo ona określa podstawowe cechy życia zbiorowego, przy czym te prawa są ze sobą w nieustannej interferencji, w nieustannym związku i oddziaływaniu wzajemnym. Nad prawem, jak tłumaczy, jest jednak etyka, czyli najpierw jest myśl, bo to jest a posteriori, najpierw jest myśl, a później jest działanie, nie? Natomiast cywilizacja zatem jest metodą ustroju życia zbiorowego. Obok tego trójprawa to zróżnicowanie do pięciu kategorii bytu, o których już mówiliśmy, o King Kungsa, różnicuje cywilizację. No i to jest bardzo istotne. Dla Konecznego cywilizacja nie rodzi się jak na przykład dla Spenglera, jak biologia, czyli jak Spengler tłumaczył, jak w przyrodzie coś nagle się rodzi, rozwija się i więdnie, zginie, upada bezpowrotnie. Cywilizacja jest dziełem ludzkim, jest pewną kulturą życia zbiorowego, to jest pierwsza sprawa. Dalej, każda cywilizacja jest dynamiczna, to znaczy jest w ciągłym ruchu rozwoju, raczej jest statyczna w obrębie swojej struktury, natomiast ciągle się rozwija. Dalej, to tu zresztą będzie bardzo charakterystyczny konserwatyzm Konecznego, a więc to, co nie stanowi istoty cywilizacji, podlega zmianie. Istota, jakby zmiana istoty cywilizacji oznacza i koniec. Czyli nie można bez przerwy doskonalić, ale można doskonalić to, co już stworzono. Tworzyć. To jest gorliwym, czy byśmy powiedzieli się, kategorycznym przeciwnikiem rewolucji, która niszczy cywilizację, jak tłumaczy. No i wreszcie cywilizacja jest praktykowanym światopoglądem, czyli jest wiedzą stosowaną o człowieku, nie jest abstrakcyjnym. Jakby pozwala ludziom nie tylko żyć, ale też odpowiedzieć na pytanie, co nas różni od innych i skąd się to bierze, dlaczego ta różnica jest dla naszego życia tak istotna. Te wszystkie czynniki dotyczą tego, co jest... Wracamy do tej pozytywistycznej strony. To znaczy, ona jest... Konieczny bada fakty, zjawiska, procesy, które składają się na życie zbiorowe ludzi i zastanawia się, nad skąd się wzięły, jakie są między nimi różnice, w jaki sposób przebiega dynamika zmian, jak one wpływają na ludzkie myślenie, czy struktury społeczne, ale także następstwie tego i polityczne.
Feliks Konieczny zasłynął twierdzeniem, że w jego czasach w Polsce funkcjonowały cztery cywilizacje. Bizantyńska w wersji niemieckiej, protestanckiej, turańska, żydowska i nasza rodzima narodowa łacińsko-chrześcijańska. Poprosiłbym tutaj o komentarz do tego.
Pierwsza rzecz, która odnosi się do historiozofii Feliksa Konecznego w odniesieniu do Polski, ona została wyłożona w tej pracy Polskie Logos Aetos. To jest przekonanie, że zresztą wrócimy, my mam nadzieję, do tego, że naród polski, bo naród jest dla niego społeczeństwem, które funkcjonuje wyłącznie w cywilizacji łacińskiej. Każdy naród musi mieć cel swojego bytowania, bo inaczej nie może powstać. I to, o czym mówimy, to ten historia Polski dla Feliksa Konecznego jest zmaganiem się nie na przykład z przekleństwem geopolitycznym, o tym też chyba tutaj rozmawialiśmy w naszych audycjach,
tak,
czyli
tak,
położeniem między Niemcami a Rosją, albo cywilizacyjnie, to za chwilkę do tego przejdę, między Wschodem i Zachodem, ale jest zmaganiem się z obcymi cywilizacjami. Polska po chrzcie jego zdaniem stała się elementem cywilizacji łacińskiej i w związku z tym w całych swoich dziejach toczyła walkę z otaczającymi cywilizacjami, które były zasadniczo wrogie cywilizacji łacińskiej. Te dwie najważniejsze to jest turańska, która jest przez niego identyfikowana z Rosją, ale tylko do 1917 roku. Rosję komunistyczną już uważał za wytwór żydowski, cywilizacji żydowskiej. Natomiast druga, no to i tu jest osobliwość, bo o ile odrębność cywilizacyjną Rusi, Rosji, no, mało kto, sądzę, w Polsce podważał, o tyle w przypadku Niemiec sytuacja jest niezwykle ciekawa.
No właśnie.
Dla Konecznego Niemcy od rządów, od renowacji imperii, czyli od objęcia rządów przez dynastię Saską, od Tona pierwszego dokładnie jego żony Teofano.
Tak jest.
Która była
księżniczką wschodniorzymską, bizantyjską, tak jest, i greczynką.
Rozpoczął się w Niemczech przypływ tego, co nazywa, a myślę, że do tego wrócimy, cywilizacją bizantyjską, którą najlepiej scharakteryzował Hegel, to znaczy to jest Staatsgläubigkeit, czyli to jest umiłowanie państwa. W związku z tym dominacja państwa nad społeczeństwem. I w takiej sytuacji zmagania, które są najważniejsze jego zdaniem dla historii Polski, to nie są tylko zmagania z rosyjskim czy niemieckim imperializmem albo z wrogimi przedsięwzięciami geopolitycznymi, ale to są zmagania cywilizacyjne z dwoma, bo Niemcy będą dla niego cywilizacją bizantyjsko-łacińską, no, czyli taką swego rodzaju mieszanką,
tak,
cywilizacyjną, która no bo istotą cywilizacji jest dla niego żywotność, a istotą żywotności jest ekspansja. W związku z tym ta rywalizacja jest, określa istotę tego, co dotyczy dziejów Polski. Natomiast Polska będzie dla niego kulturą polską, no bo w obrębie cywilizacji mogą istnieć kultury, które nie różnią się cechami, które jakby łączą te cechy, o których mówimy, cechy podstawowe dotyczące cywilizacji, czyli te charakterystyczne dotyczące życia zbiorowego, natomiast dzielą inne. Więc ta kultura polska to jest jakby, Polska jest reprezentantem najbardziej wybitnym cywilizacji łacińskiej, ale jeszcze, co jeszcze ciekawsze, jest, ponieważ był związany z ruchem pansłowiańskim, jest również jedynym prawdziwym reprezentantem słowiańszczyzny. To jest antyrosyjskie ewidentnie w końcu XIX wieku, kiedy Rosja podnosi kwestię jedności słowiańszczyzny, a z siebie uważa za największe państwo i naród słowiański. Ale to jest... I jeszcze mówiliśmy oczywiście o cywilizacji żydowskiej.
Ona, tak,
ona jest związana już nie z państwem, no bo i Rosja, Ruś czy Niemcy to są organizmy polityczne przy okazji, nie tylko cywilizacje, ale również cywilizacja żydowska, która jest cywilizacją sakralną.
Mhm. To bardzo ciekawe spostrzeżenie.
No, do tego myślę jeszcze przejdziemy, do patrzenia na poszczególne cywilizacje, i ona również działa w sposób rozkładowy, byśmy dzisiaj powiedzieli. Też ona dąży do tego, żeby ekspansywna, po to, żeby tą cywilizację łacińską w Polsce osłabić. I istotą zatem myślenia Konecznego jest to, że podstawą siły Polski jest wierność łacińskiej cywilizacji, czyli religii katolickiej, która jest dla niego fundamentem tej cywilizacji. To jest szansa na nie tylko przetrwanie, ale też na siłę Polski i tam jego rozważania, że Polska była wtedy silna właśnie, kiedy miała się temu przeciwstawić, a upadła między innymi dlatego, że ze względu na w okresie saskim z jednej strony tak wpływy, coraz silniejsze wpływy no, niemieckie związane z rządami sasów, ale także z coraz silniejsze wpływy związane z sarmatyzmem, czyli wpływy turańskie. To jest bardzo ciekawe, bo dla niego Rosja, często kojarzona z prawosławiem, czyli no, tak na wtedy biorąc pod uwagę taką logikę, byłaby kontynuacją cywilizacji bizantyjskiej, jak tłumaczy Ruś i Rosja dużo więcej przejęły z rządów mongolskich, czyli z Hanatu, niż z tego poloru bizantyjskiego. Czyli mówiąc inaczej, to Hanat dużo bardziej określił cywilizację Rusi i Rosji niż Ruś Kijowska i chrzest Włodzimierza Wielkiego. To jest też pogląd bez wątpienia oryginalny. To zresztą w ogóle wizja cywilizacji bizantyjskiej jest też oryginalny.
To jest niezwykle w kwestii cywilizacji turańskiej i jej wpływu na Rosję pogląd niezwykle oryginalny, ale potwierdzany często przez także samych Rosjan. Ja przypominam sobie pewne wystąpienie prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina, który powiedział otwartym tekstem w czasie konferencji prasowej w obecności dziennikarzy zachodnich, że jak poskrobać twarz Rosjanina, to wychodzi spod niej Tatar. Oczywiście no. Tatar w sensie mongolskim. Pamiętam też wypowiedź generała Lebiedzia, który był pytany, czy Rosja to Europa Zachodnia, czy odrębna cywilizacja. I otóż generał Lebiedź powiedział, Rosja to odrębna cywilizacja.
Znaczy, przepraszam, że
proszę uprzejmie.
Poglądy Konecznego w jakiejś mierze, powtarzam, w jakiejś mierze można by umieścić w koncepcji eurazjatyckiej, ewrazjistwa. Mianowicie, że Rosja jest odrębną cywilizacją. Nie jest ani cywilizacją wschodu, znaczy azjatycką, ani cywilizacją łacińską, czy cywilizacją zachodu. No, nie wiem, historiozofów rosyjskich czy radzieckich, później to na przykład Lew Gumilow o cywilizacji stepu, to przekonywanie, że oto Rosja dokonała tej syntezy od tych cywilizacji, które oddziaływały na nią ze wschodu i zachodu. I do tej koncepcji w jakiejś mierze, bo na pewno znał koncepcje eurazjatyckie Konieczny, ale nie identyfikował się z nimi, ale on nawiązuje do swoistości cywilizacyjnej Rosji, która jego zdaniem ma znacznie większy, czy znacznie silniejszy związek z Azją niż związek z bizantynizmem, czy już nie daj Boże z Zachodem.
No właśnie, bo wygląda na to, że w kwestii wpływu tej cywilizacji turańskiej na Rosję Konieczny się nie mylił. Jest bardzo bogata historiografia dotycząca kulturowego wpływu Tatarów, Mongołów nawet na stosunki społeczne w Rosji, na tworzenie się tak zwanych tieremów, czyli czegoś w rodzaju skupisk kobiet, które żyły w jednej wspólnocie, nie mając praw społecznych. Ale także Konieczny zwraca ciekawy sposób uwagę na to, że w pewnym momencie ta turańska cywilizacja Rosji, ona ma pewne elementy takie czasowe, kiedy to na przykład na dworze Piotra I mówi się po polsku. To już o tym Konieczny nie pisze, ale to jest wiedza z, od innych historyków, że wpływy cywilizacji łacińskiej na dworze rosyjskim zaczynały być znaczące. To była kwestia kontaktu z Polską. Natomiast w pewnym momencie, na co zwraca uwagę Felix Koneczny, ta cywilizacja turańska dostaje nowy zastrzyk w postaci tego niemieckiego bizantynizmu.
No właśnie,
I tu jest też ciekawy moment, tak.
To znaczy dla niego Piotr I nie jest człowiekiem Zachodu, to już w ogóle, broń Boże. Wręcz, natomiast to by adaptuje te wzorce niemieckie, bizantyjskie, zresztą nie tylko on, jego następcy również.
Zwłaszcza które
wzmacniają Rosję jako państwo. Bo istotą tu cywilizacji turańskiej, bo myślę, że naszych słuchaczy to bardzo ciekawi, to jest istotą jest jakby obóz wojskowy, to znaczy orda, która jest dla niego uosobieniem więzi rodowych i łączy, i istotą jest w zasadzie mentalność obozu wojskowego, czyli że oto wszyscy są podporządkowani jednej osobie, czyli temu, który rządzi. A istotą tej cywilizacji jest ekspansja, ale nie ekspansja ta, którą wyżej ceni sobie Koneczny niż ekspansję mamy militari, ekspansję militarną, to jest ekspansja ducha. Tu nie ma ducha. Tutaj jest ekspansja, której ta cywilizacja, jak to znaczy, nie może żyć bez zagarnięcia innych, bez zdobywania tego, co jest dla niej niezbędne do przetrwania. Jak tłumaczy, ta cywilizacja w zasadzie nie rozwinęła żadnej kultury wyższej poza tą, która jest niezbędna do prowadzenia działań militarnych, a ta władza jednostki, dominacja prawa prywatnego, jak mówimy o tym trójprawie, powoduje, że traktuje on w zasadzie całe swoje państwo jako swoją własność.
Tak.
Oczywiście ze wszystkimi, którzy
tak zwana wodcina.
Nie ruszają.
To jest wodcina, koncepcja wodciny, która
no
się wykształciła tu, właśnie w Rosji.
Jak tłumaczy, że ta cywilizacja nie może żyć, to był znawcą historii Rosji, no, bo poświęcił tam sporo swoich prac naukowych. Jak stwierdził, to jest istota imperializmu rosyjskiego, a więc ten imperializm rosyjski, jakbyśmy dzisiaj ładnie powiedzieli, nie jest konsekwencją znowu pewnej geopolitycznej wizji. On jest niezbędny dla przetrwania tej cywilizacji.
To myślę jest bardzo odkrywcze spojrzenie, które no, oczywiście dyskutujemy, będą tacy, którzy się z tym pewnie nie będą zgadzać, ale istnieje gigantyczna refleksja historyczna pokazująca wpływ tej cywilizacji turańskiej, cywilizacji stepu na Słowian, na Rosjan, a później wejście tej cywilizacji protestanckiej, bizantyzmu niemieckiego, jakby to powiedział profesor Koneczny. On też podaje tam przykład, jak na sposób bizantyjski synod cerkwi prawosławnej został podporządkowany państwu, bowiem Piotr I wyznaczył Oberprokuratora dla synodu. I to też jest ciekawa kwestia, na którą zwraca Koneczny, że w cywilizacji łacińskiej religia nigdy, oczywiście poza próbami tam Henryka II, co się skończyło w Canossie, nie próbowała narzucić władzy państwowej, kontroli władzy państwowej nad religią, a w cywilizacji, w tym bizantyzmie niemieckim, to się stało od czasów reformacji przynajmniej.
A no tu właśnie są pan redaktor i bardzo trafnie poruszył ten epizod, który jest dla tego bizantynizmu niemieckiego najbardziej istotny, czyli zasada cuius regio e ius
regio, jest
konsekwencja wojen, czy tak zwany imperium, później recept augsburski, z barbarzyńską w sumie zasadą, czyja władza tego religia. Natomiast to przesiąkanie bizantynizmu do Rosji jakby wzmocniło państwo rosyjskie, a Niemcy, jak mówię znowu, ich istotą jest potężne państwo i wiara w państwo, czyli mamy tutaj jakby dominację, bo istotą bizantynizmu jest dominacja prawa publicznego, czyli w zasadzie traktowanie wszystkich jako poddanych władzy, w odróżnieniu zresztą od cywilizacji turańskiej. Te wywody zresztą, tak już a propos, bo czas nas, ja przepraszam, już poglądam na czasomierz.
Zostały nam trzy minuty.
Powoli, to jeszcze skończę ten wątek.
bardzo proszę.
Że jeśli chodzi o akurat wizję cywilizacji bizantyjskiej, też chrześcijańskiej, którą koniecznie nie ukrywa swojej hierarchii cywilizacji. Najważniejsza i najlepsza jest łacińska, wszystkie inne są gorsze. To dzisiaj w dobie politycznej poprawności brzmi tak sobie. Natomiast ważne jest to, że przedstawia tą cywilizację bizantyjską i wybiera to, co z historii późnego Rzymu, później Bizancjum, co pasuje do tej tezy. To jest a propos aposteriolizmu. Co więcej, ta wizja cywilizacji bizantyjskiej już wówczas, na przykład z prac Kazimierza Zakrzewskiego, którego znał Koneczny, wyglądała inaczej. Dzisiaj historycy, którzy zajmują się Bizancjum, no, delikatnie mówiąc, druzgocą koncepcję Konecznego na temat tego, jak to Rzym był przesiąknięty azjatyckością.
Oj, zdecydowanie nie przyłączam się do tej tezy profesora Konecznego.
Tak powiem, tym się pasjonuje i zajmuje. No, to tak. Jest to osobnej książki, to wymaga napisania, jak Koneczny, no, nazwijmy to w sposób powierzchowny, albo wręcz manipuluje. Po to, żeby pokazać obcość cywilizacji bizantyjskiej w stosunku do łacińskiej.
No, zdecydowanie tej tezy się nie da utrzymać. Ja się tym trochę zajmuję od bardzo dawna i sami Grecy już we wschodnim cesarstwie, bo pojęcie Bizancjum pojawia się później, uważali siebie za Rzymian. Oni o sobie mówili po grecku.
To jest podstawowa teza Konecznego.
Roma joi, właśnie.
Rzymianie to nie są Rzymianie, to jest pogróbka. Prawdziwi Rzymianie to tylko ci, którzy byli łacinnikami.
Ale muszę powiedzieć, że tu się nadal toczy interesująca dyskusja pomiędzy historykami europejskimi i nie tylko. Ja się temu też, że tak powiem, przyglądam od czasu do czasu, coś tam przeczytam z literatury anglojęzycznej. Panie profesorze, mamy następujący wybór, bo nie dotarliśmy nawet do połowy, więc prosiłbym, żebyśmy rozważyli taką kwestię. Oczywiście na ile panu profesorowi czas pozwoli, że wrócimy do Feliksa Konecznego.
Ja myślę...
Jeszcze bo tu jest bardzo wiele wątków, których nie zdążyliśmy dziś omówić.
Czy mam uczucie, no delikatnie mówiąc, nie do sytu.
Mało
powiedziane.
Tak.
Natomiast ja sądzę, że warto, jak mówiłem, ze względu na, niezależnie od tego, jak krytycznie oceniamy tę myśl i tę koncepcję...
Panie profesorze, bo tu już dramatycznie
warto,
nam się czas kończy. Proponuję, żebyśmy się umówili już poza audycją, dobrze, i zdecydowali, czy następny tydzień, czy za ciosem pójdziemy.
Jasne, to jest też sprzężenie zwrotne. No, tak. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy liczba w miarę tego, jak
Dopiero się rozgrzewamy.
Nie zmniejszała radykalnie i nie wyłączali odbiorców,
właśnie,
żeby już nas nie słyszeć.
Bardzo dziękuję za udział w audycji.
Również dziękuję, wszystkiego dobrego.
Moim i państwa gościem był Jarosław Macała, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, a już za moment usłyszymy Grzegorza Bugaja, z którym będę współprowadził drugą godzinę Niedzieli z Kulturą, i Andrzeja Pieszchałę.
William Golding, Władca Much. Przede mną książka, którą śmiało można zaliczyć do tak zwanych lektur obowiązkowych. Jednocześnie wpisująca się w nurt, który pozwoliłem sobie onegdaj nazwać katastroficznym, zawierającym wszak pozycje różne gatunkowo, analizy i powieści, a odnoszące się do kryzysu naszej cywilizacji zachodniej i kultury pospołu. Autorów polskich i zagranicznych wydawanych ostatnio, m.in. Buchanan i Nowak, Marej i Roszkowski, Skrutn i Kucharczyk, ale też Sołowiow, Chesterton czy Orwell. I choć władcę much William Golding, laureat literackiego Nobla 1983, napisał już w roku 1954, to wznowienie jej w poznańskim wydawnictwie Zysk i Spółka w tłumaczeniu Wacława Niepokulczyckiego uważam za wydawniczy strzał w dziesiątkę. Wydawca tłumaczy okładkowo, że to jedna z najsłynniejszych powieści o upadku kultury i cywilizacji, która weszła na stałe do kanonu najważniejszych dzieł XX wieku. A treść tej powieści z kluczem osnuta jest wokół socjopsychologicznych obserwacji przygód. Grupa chłopców, którzy jako jedyni ocaleli po katastrofie lotniczej, znajduje schronienie na bezludnej wyspie. Początkowo rozbitkowie pozbawieni nadzoru dorosłych cieszą się wolnością w rajskiej scenerii z dala od cywilizacji. Jednak ich wysiłki, by stworzyć własne małe społeczeństwo, prowadzą do katastrofy, a przygoda obraca się w koszmar. I puentująco. Laureat literackiej Nagrody Nobla, William Golding, rozwiewa złudzenia o dobrej naturze człowieka, pokazując w sugestywny i przerażający sposób, jak zwykli uczniowie brytyjskich szkół stopniowo pogrążają się w barbarzyństwie i zatracają swoje ludzkie odruchy. A zatem 293 strony i 12 rozdziałów. Rozdziały: Głos muszli, Ogień na wierzchołku góry, Chatki na brzegu, Długie włosy i malowane twarze, Zwierz z morza, Zwierz z przestworzy, Cienie i wysokie drzewa, Ciemnością w darze, Widok śmierci, Muszla i okulary, Skalny zamek oraz krzyki myśliwych. Warto więc przeczytać, zapewniam, choćby ku poszerzeniu wiedzy, ale też poniekąd ku przestrodze. William Golding, Władca Much, wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, 2021 rok.